Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie interwencyjnym po stronie prawdy, a dzisiaj program poprowadzą dla Państwa
Michał Grabionka,
Gabriela Gawron.
Będziesz ściorał pola i niwy, tak jak orali rodacy, bo serce ojca w grobie zapłacze, jakbyś ściorał inaczej. Słowami hymnu biskupizny. Witam serdecznie wszystkich tutaj zebranych, jak również wszystkich przy telewizji Trwam. Jesteśmy, proszę Państwa, na starym terenie, od XVII wieku tutaj, na tym terenie rolnicy uczyli się orać, siać, byli pod władztwem biskupów, po zaborach, w czasie zaborów podeszli pod Niemcy i było tu uwłaszczenie. Ci ludzie tu cały czas walczyli o Polskę, o swoje miejsce, ci ludzie cały czas tutaj i w czasie zaborów, i w czasie Bismarcka, i potem w czasie II wojny światowej, i za czasów komuny walczyli o tą ziemię. I nagle dzieje się tak, że ci, którzy stworzyli tu swój folklor, którzy mają tu swoje miejsce, swoją przynależność do tego terenu, ci ludzie zostają usunięci, grozi im tak zwane wysiedlenie, bo chce tą ziemię się zabrać pod kopalnię. Jeszcze na razie się nie mówi, że tutaj będzie kopalnia, ale rozpoczęto od Wiarty. Rozpoczęto prześladowanie tych, którzy tu chcą żyć. Tak jak w tym hymnie biskupiańskim jest, tak i tutaj dzisiaj ci ludzie mówią, że oni byli, są i chcą być dalej. Proszę Państwa, zgromadziło się tutaj dzisiaj wiele ludzi, ale takimi głównymi inicjatorami tego spotkania naszego są ludzie ze Stowarzyszenia Dom. Pani Sylwia Maćkowiak, prezes tego stowarzyszenia, jest tutaj tym zaczynem, który zdenerwował się tym, co im grozi, i chce walczyć o to, aby ta ziemia pozostała w rękach rolników. Pani Sylwio, jak to się zaczęło i dlaczego was jest dzisiaj tylu?
Witam Państwa serdecznie. Wszystko zaczęło się wiosną, w kwietniu 2010 roku, od Chwałkowa, właśnie od tej wsi. Tu przyjechał Pak i przedstawił swoją wizję dobrobytu świetlanego, jakiegoś obrazu kopalni. Jeziora, zielone lasy. Wyglądało to kusząco. Ale też przedstawiciele powiedzieli, że być może to tylko badania, mają inne jeszcze miejsca do odkrywki, więc pewnie u nas nie będzie tej kopalni, ale tak przyjechali, żeby się zorientować. Na to bardzo szybko dostali odpowiedź, prawie 1000 podpisów od samego początku. Tu mamy daty, to jest 18 kwiecień 2010, więc od samego początku tu był sprzeciw. Może nie taki głośny jak dzisiaj, ponieważ wielu nie dopuszczało tej myśli w ogóle, nie brało tego poważnie, bo nie jest możliwe, żeby na tym terenie, gdzie jest tyle zakładów produkcyjnych, gdzie jest najlepsze rolnictwo, jedno z najlepszych, żeby tu właśnie kopalnia tu jest ekonomicznie nieuzasadniona. Przecież tu więcej ludzi straci miejsca pracy, aniżeli zyska. To są tysiące miejsc pracy, zakładów związanych z rolnictwem, przetwórni, gdzie naprawdę większe będą straty ekonomiczne, aniżeli zyski. I dlaczego w tym miejscu? Jest przecież w Polsce wiele innych miejsc, okolice Lubelszczyzny, gdziekolwiek, gdzie nie ma tak bardzo rozwiniętego rolnictwa, rozwiniętych zakładów przetwórczych. Tam przecież mogliby spokojnie kopać. Dlaczego do nas? I od samego początku właśnie jest ten sprzeciw, ale pomimo tego spółka PAK szła, że tak powiem, dążyła do celu, nie zważając na nasze głosy, nie zważając na nasze niezadowolenie. Szybciutko została wydana koncesja. Koncesja obarczona wieloma błędami, obarczona brakiem dostarczenia nam pozytywnych opinii. I przede wszystkim jest nasz protest z 2 czerwca, nasze pismo napisane 2 czerwca, gdzie podpisało się ponad 170 osób. I to pismo, można powiedzieć, do dnia dzisiejszego nie ma odzewu z ministerstwa. To jest zaskarżone w tej chwili w sądzie administracyjnym w Warszawie. I pomimo tego, że sprawy są w toku, toczą się w sądzie, że ta koncesja właśnie jest wiele wniosków o unieważnienie, o wznowienie postępowania, ponieważ strony nie mogły się wypowiedzieć, nie wzięto pod uwagę, nie ma odpowiedzi na ten protest, pomimo tego dziś postanowieniami sądowymi wchodzi się i wierci. Mamy tu wyraźnie napisane w koncesji, w punkcie 8, że koncesja nie narusza praw własności gruntowych. A dziś robi się inaczej. Próbuje się od stadniny koni pępowa, od gruntów Agencji Nieruchomości Rolnej. Nie wiadomo, co będzie dalej. Myślę, że nie odważą się zrobić tego samego, bo na to sobie nie pozwolą. Apeluję tu też do rolników, żebyśmy nie dali się zastraszyć tym właśnie tą sprawą, że w tej chwili w stadninie koni są prowadzone odwierty. Sprawa jest w toku, jest w sądzie apelacyjnym, nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia. Jest wiele znaków zapytania. Także apeluję, żebyśmy nie dali się zastraszyć, że być może z nami postąpią tak samo i żebyśmy do końca walczyli o swoje, bo szanse mamy duże. Według zdań większości prawników koncesja jest obarczona tak rażącymi błędami, że postępowanie powinno zostać wznowione albo nawet unieważnione.
Pani Sylwio, i jakiej ilości ziemi to dotyczy? Ile gospodarstw tutaj może być zniszczonych?
Około 10 tysięcy gospodarstw, ale to nie tylko gospodarstwa. To są zakłady, które współpracują, które właściwie żyją z nas, rolników. To są lekarze weterynarii, to są, którzy są też z nami, są tu dzisiaj obecni. To są przedsiębiorcy, to są punkty, które sprzedają nam pasze. To jest cały szereg przetwórni i cukrownie, oczywiście mleczarnie i około 119 tysięcy hektarów.
To jest właśnie ta tragedia, która tutaj na tym miejscu zaczyna mieć miejsce. 119 tysięcy hektarów, proszę Państwa, to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o możliwość wyżywienia ludzi. Z nami jest, proszę Państwa, tutaj ksiądz, który spieszy się troszeczkę. Proszę księdza, ja chciałem podziękować księdzu przede wszystkim za inicjatywę, za to zaproszenie tutaj ludzi dzisiaj na to spotkanie, jak również i za informacje o audycji rolniczej, która miała również miejsce w Toruniu na ten temat. Zdaniem księdza dzisiejszy dzień jest tym dniem, który bardzo czarno się zaczyna zapisywać w tych terenach.
Miejmy nadzieję, że jeszcze zaświeci słońce tutaj. Przybyłem tutaj, bo tak czułem, że powinienem być z tymi ludźmi, którzy są tak zdeterminowani i się boją też o swoją przyszłość. Kopalnia na tym terenie, to byłaby wielka niesprawiedliwość. Tak uważam. Zresztą Kościół, a jestem przedstawicielem Kościoła, zawsze czuwał, dbał, żeby działa się sprawiedliwość. I jeżeli jest jakaś ludzka krzywda, to trzeba upominać się, trzeba protestować.
Proszę księdza, najgorszy scenariusz. Co się dzieje w momencie, kiedy tu wchodzi w kopalnia? Tak słyszałem, że w zasadzie ksiądz szuka miejsca w innej parafii.
Ja bym się nie przejmował, bo mnie biskup przeniesie gdzie indziej. Ale co ci ludzie zrobią? I to jest, to bardziej boli. Bo ja jestem tak dzisiaj jestem, jutro mnie przeniosą, tak jak żołnierz, dowódca wysyła, to trzeba iść. Ale co ci ludzie zrobią? I to jest właśnie to.
To znaczy co? Parafii tu nie będzie, jeżeli będzie tu ten najgorszy scenariusz.
Bo gdyby tu wioski zostały zburzone, to i parafii nie będzie, bo kto przyjdzie do kościoła?
Szanowni Państwo, naszymi kolejnymi rozmówcami są pan Witold Skorupka oraz pan Mikołaj Czarnecki. Są to dzierżawcy, na których ziemiach mają być dokonywane odkrywki. W jakiej sytuacji znajdują się obecnie panowie?
No, jesteśmy w sytuacji takiego zawieszenia, które nie służy ani produkcji, ani nie poprawia nam humoru. Ten stan trwa już przez okres prawie półtora roku. On się pogłębia. Eskalacja, która ze strony PAK-u w stosunku do nas ciągle postępuje, no jest porażająca. Korespondencje, które płyną między PAK-iem a nami, między agencją, u której my jesteśmy jako dzierżawcy zarejestrowani, to cały czas jest takie przewalanie papierów, które no biegną w jednym kierunku. W kierunku uzyskania konsumpcji tej koncesji, która została, tak jak tutaj powiedziała pani przewodnicząca, wyjątkowo szybko załatwiona, w sposób bezprzetargowy. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na to, że burmistrz, jeżeli chce położyć jedną ławkę w parku, to musi ogłosić przetarg. Natomiast ta wielka firma prywatna uzyskała tą koncesję bez rywalizacji z inną firmą, więc jakaś taka droga bardzo na skróty, która prowadzi w konsekwencji do tego, że ta sama firma po zlokalizowaniu tych już odwiertów, po zlokalizowaniu złoża, po jego ekonomicznym określeniu, zacznie ubiegać się, i to jest normalne, to jest taka konsekwencja działania, zacznie ubiegać się o koncesję na wydobycie, i to my w to po prostu wierzymy, że konsekwencją zakończenia prac związanych z poszukiwaniem będzie nadanie tej firmy koncesji na wydobycie. I w tym momencie, jeżeli taka wiara nam, powiedzmy, przyświeca, to my nie możemy tego akceptować. A nic innego się nie zdarzy, ponieważ żadna firma, która jest podmiotem gospodarczym, działająca w systemie rynkowym, działająca w systemie ekonomicznym, nie pozwoli sobie na to, żeby nie skonsumować tego, do czego przez okres 5 lat, a tyle trwa koncesja na poszukiwania, żeby tej koncesji nie przenieść później na wydobycie. Jeżeli węgiel jest uważany za źródło najtańsze, jeżeli chodzi o energię, jeżeli w Koninie się proces wydobywcia pomału kończy, to to jest naturalną sprawą, że w momencie zlokalizowania tego tematu na podstawie, na poziomie koncesji poszukiwawczej, zacznie się proces wydobywania. I my jako dzierżawcy, jako ci, którzy tutaj stworzyli miejsca pracy dla wielu rodzin, bo w naszych dwóch gospodarstwach, tak krótko mówiąc, to jest gdzieś około 50 rodzin żyje z tych gospodarstw. Tutaj jest produkcja oparta na bydle. Tu jest produkcja oparta na burakach cukrowych. W moim gospodarstwie niecałe 300 hektarów ja produkuję 2 miliony litrów mleka. Ja produkuję ponad 3000 ton buraków cukrowych. To są europejskie wyniki, które pozwalają mi stanąć oko w oko z Holendrem, Niemcem czy Francuzem. Ja się nie mam czego wstydzić. Wstydzę się tylko, że do dzisiaj, przez półtora roku, nie znaleźliśmy takiego poparcia, takiego wsparcia, które by pozwoliło nasze humory poprawić. Bo mówię jeszcze raz to, co powiedziałem na początku. Robi się coraz gorzej. Klimat robi się gorszy. Ludzie są zmęczeni. Jeżeli nie będzie jakiegoś wsparcia ze strony sił politycznych przede wszystkim, to naprawdę może się na tej ziemi skończyć to bardzo niedobrze. I na dzisiaj robimy wszystko, żeby ten proces poszukiwań hamować. Ale jeżeli firma PAK, która dysponuje olbrzymią siłą prawną, my jej nie mamy, potrafi załatwić w sądzie w trybie bardzo szybkim taki proces jak wejście na grunt, dzisiaj państwowy co prawda, ale jeżeli na 255 planowanych otworów, odwiertów jest, powiedzmy, dzisiaj około 50, tu u mnie i u kolegi Mikołaja jest kolejnych bodajże 10, to zmierza po prostu w prostej linii do katastrofy. Tak się dłużej nie da funkcjonować. My nie możemy być zawieszeni. My musimy inwestować. My inwestujemy. mimo wszystko inwestujemy. Duże pieniądze. Państwo polskie w latach 60., 70. na poszukiwanie złóż wydało olbrzymie miliony złotych. Dzisiaj PAK wchodzi na teren, który został już zdiagnozowany. Tu nie ma nic do odkrycia. Tu węgiel jest i my o tym wiemy. Tylko takiej infrastruktury, jaka jest na tym terenie, nie ma w całej Polsce. I ja się dziwię, że władze nasze nie potrafią tego procesu zatrzymać. Nie ma takiej infrastruktury. Nie ma w Polsce w odległości 20-30 kilometrów cukrowni jednej, drugiej. Nie ma tylu mleczarni. Tu jest kultura rolna. Tu jest naprawdę historia na tej ziemi. To, co pan był uprzejmy powiedzieć na początku tego swojego wystąpienia. Jest na półtora roku wstecz, to myśmy się wszyscy mocno dziwili, kto w ogóle na taki pomysł wpadł. Przecież to jest pomysł Księżyca. Jak można było zlokalizować taki pomysł na tym terenie? Dzisiaj robimy wszystko, żeby PAK tu, na tej ziemi, nie odebrał tego, co zamierza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie Mikołaju, pana największe obawy?
Że będę musiał się z tym gospodarstwem pożegnać, a włożyłem tu całe swoje życie. Co tu dużo dodawać?
Ci ludzie nie godzą się z decyzjami władz państwowych, politycznych na zniszczenie swoich gospodarstw. Ci ludzie wiedzą, tak jak przed chwilą powiedział jeden z panów, że już Zaborcy i Niemcy wiedzieli o tym, że tu jest węgiel. Ale nikt nie miał odwagi tknąć tych terenów, bo kultura rolna, bo żyjący ludzie, bo żywność płynąca stąd była najważniejszym elementem tego działania. Pan Antoni Grzebisz, który wielokrotnie jest z nami i mówi o trudnych sprawach, był jednym z tych, którzy rozpoczęli działanie, aby tutaj noga tych ludzi, którzy chcą zniszczyć ten teren, nie powstała. Panie Antoni, co można dzisiaj powiedzieć o walce waszej na tym terenie, aby te odwierty nie były dalej realizowane?
Pamiętamy serial Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. My chyba teraz doświadczamy kolejnego takiego etapu na własnych rodzinach, na własnej skórze, takiej długiej. No niestety to jest konfrontacja i my tą konfrontację będziemy prowadzić. I na gruncie sprzeciwu społecznego, wielokrotnego sprzeciwu społecznego, o czym już była mowa i będzie jeszcze mowa w dalszej części tej audycji, oraz na gruncie prawnym, który też jest gruntem mocno grząskim i mocno niepewnym. Wysyłamy pisma jako przedstawiciele Stowarzyszenia Nasz Dom, Izby Rolniczej, organizacji branżowych rolniczych, do Ministerstw Gospodarki, do Głównego Geologa Kraju, do Komisji Rolnictwa Sejmowej. Otrzymujemy w zasadzie odpowiedzi jednobrzmiące, które w jednej części tego pisma są uspokajające, spokojnie, to tylko odwierty, to tylko badania, droga do koncesji jest jeszcze długa. Natomiast w dalszej części pisma mówi się o priorytecie energetycznym państwa, mówi się wręcz o innych możliwościach rozwoju regionu, bo będzie rekreacja, będą zwałowiska zielone i tak dalej, jeziora. Jest to denerwujące, jest to bardzo irytujące, nas jeszcze bardziej to determinuje do dalszego działania. Jesteśmy przekonani i byliśmy o tym przekonani od samego początku, że te odwierty nie oznaczają badań naukowych, że nie jest celem poszerzenia wiedzy o tym, co tu jest, tylko jest to cel biznesowy. Jest to cel biznesowy w tej chwili już firmy nie państwowej, ale firmy prywatnej. A wiadomo, że biznes jedzie jak walec i wykorzystuje wszystkie możliwości. To, że pokazuje się nowy teren, ewentualnie potencjalnie wydobywczy, o bardzo dużych zasobach, te zasoby, które są tutaj w tym miejscu wstępnie lokalizowane już w latach 60. i 70., ich ilość jest większa od ilości wydobytego węgla brunatnego od roku 45 do dzisiaj w Koninie. a zatem pokazanie takich złóż to jest też powiedzenie, patrzcie jaka firma ma perspektywy, ile przed nami, kupujcie akcje, podnoście naszą wartość. Ja tutaj mówię o tym celu biznesowym, nie bez kozery, bo no niestety u nas państwo swoimi agendami, urzędami przestaje kontrolować swoje zasoby i swoje bogactwo. Bogactwem tej ziemi jest rolnictwo. To, co się w tej chwili dzieje, to jest taki bolesny przykład sabotażu gospodarczego na naszym tutaj terenie.
Panie Antoni, sabotaż gospodarczy, niszczenie rolnictwa, ale ci ludzie tutaj już są zastraszani. Ci ludzie tutaj są nagabywani również przez różnego rodzaju organa państwowe i chce się na tych ludziach wywrzeć presję.
Tutaj jest działanie dwojakie, takie miękkie i twarde. Miękkie to były zachęty, to były odszkodowania finansowe, pokazywanie tej dobrej strony, to jest mówienie o tak zwanym postępie, rozwoju, jednocześnie nas tutaj lokując jako antypostępowi, antyrozwojowi. Ludzie temu się oparli. Prywatni właściciele gruntów nie wydają zgody na wykonanie odwiertów u siebie, mając świadomość zagrożenia i dlatego firma wykonywała te odwierty w lasach, na torowiskach. W tej chwili idzie do spółek Skarbu Państwa, do dzierżawców, którzy jeszcze nie są właścicielami, tylko są na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych i rozpoczynają się te spory prawne, o których tutaj przedmówcy mówili. Jak na razie prawo stoi po stronie silniejszego. Prawo stoi po stronie PAK-u i to jest dla nas niedopuszczalne i również tutaj te środki prawne poza naszą mobilizacją społeczną chcemy wykorzystywać.
Bardzo serdecznie dziękuję panu. Pani Jolanta jest przewodniczącą stowarzyszenia, wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia DOM. Organizowanie się rolników na tych terenach zawsze było ważne, gdy dotyczyło spraw, które ich bardzo mocno zbliżały. Solidarność na Biskupiźnie to jest to miejsce, które daje im siłę. I dzisiaj potrafiliście się zorganizować. Są dwie gminy w tej chwili, bo wiem, że pani jest z innej gminy, nie z gminy Chrobia. I co wy chcecie przez to stowarzyszenie zdziałać?
To znaczy po pierwszych informacjach, że ktoś wpadł tutaj na pomysł urządzenia nam kopalni, no pomysł nie mieścił nam się w głowach, ponieważ jest tutaj, jest to, z czego żyjemy od pięciu, niektóre rodziny pokoleń, jest rolnictwo. Postanowiliśmy zorganizować stowarzyszenie Nasz Dom, w skład w którego wchodzą mieszkańcy gminy Miejska Górka, Krobia, Poniec i gmin ościennych, ponieważ wszyscy czują się zagrożeni tak samo jak my. Wywłaszczeniem lub po prostu brak opłacalności, bo wykopanie tak wielkiej dziury wiąże się z lej depresyjny po prostu ma zasięg, będzie miał zasięg wielokilometrowy. Stowarzyszenie powstało we wrześniu 2011 roku. Po pierwszych już protestach w gminie Krobia i kolejnych zorganizowanych w gminie Miejska Górka, bo ja byłam jednym z organizatorów pierwszego wielkiego zebrania styczniowego w 2012 roku, gdzie przybyło wielu ludzi, którzy nigdy i nawet nie słyszeli o pomyśle wybudowania tutaj kopalni. W zebraniu oprócz nas uczestniczyli też przedstawiciele instytucji ekologicznych. Były poseł z tego terenu, pan Janusz Maćkowiak. Był też w kolejnym... To zebranie po raz pierwszy ujawniło prawdę szerszemu ogółowi społeczeństwa. W zebraniu uczestniczył burmistrz naszej gminy, Karol Skrzypczak, który informował wtedy jeszcze, podobnie jak burmistrz gminy Krobia, że są tylko odwierty i nie ma tutaj mowy o kopalni. Będzie tutaj raczej nastawienie na energię wiatrową. Bardzo szybko okazało się to nieprawdą. Po burzliwym tym zebraniu zorganizowano spotkanie w starostwie w Rawiczu, w którym uczestniczyliśmy jako jedni z zaproszonych gości. Byli burmistrzowie, starosta. Był też pan Bryja, prezes spółki PAK i profesor Kasztelewicz z ramienia tej spółki. Wtedy burmistrzowie wypowiadali się nadal o odwiertach, a nie o kopalni. Niestety spółka PAK mówiła, przeszło godzinę, o kopalni. O tym, jacy będziemy bogaci, jak nas wykupią, o tym, jak będziemy się opalać na terenach rekreacyjnych, które powstaną na miejscu naszych pól. Dokładnie słyszeliśmy, widzieliśmy też zdjęcia, jak będziemy leżeć na leżakach, wypoczywać.
Przepraszam, a gdzie będziecie pracować?
Oto się nie, będziemy mieć tyle pieniędzy, że nie będziemy musieli pracować. Tak, to była bardzo ostra konfrontacja wypowiedzi burmistrzów i spółki PAK. Po raz pierwszy wtedy ja też zwróciłam na to uwagę oficjalnie, że no, mówi się tu o kopalni. Potem były kolejne zebrania, nadal z wielką ilością ludzi, w których uczestniczyli naukowcy. Profesor Chmiel z Poznania, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor Michał Kupczyk z tegoż uniwersytetu, którzy dostarczali ludziom wiedzy na temat zagrożeń, jakie kopalnia niesie z sobą. Żeby jeszcze bardziej uświadomić ludziom, jak to będzie, zapraszaliśmy też mieszkańców z gmin konińskich, rolników, którzy po prostu mówili, co spółka mówi, zanim wejdzie i co potem dzieje się, jak już wejdzie. Nie pokrywało się to kompletnie. Wie pan, jedna rzecz, która mnie wtedy utkwiła w pamięci, to było to, że kupią wszystko i wszystkich. I ja myślę, że to, co się teraz dzieje, to jest przedsmak tego, co nas naprawdę czeka. Kupią wszystko i wszystkich. Po tych zebraniach, nie reagował nikt. Odwierty zostały troszkę wyhamowane, bo rolnicy stali się świadomi tego, że jeżeli nie udokumentują tego złoża, to po prostu nie będą mogli starać się o koncesję na wydobycie, bo nowe prawo, które weszło w życie 1 stycznia, o którym nikt nigdy nie poinformował tych mieszkańców, mówi, że kto udokumentuje złoże, staje się właścicielem tego złoża. I tak naprawdę będzie decydował, co tu na tym terenie będzie. Zorganizowaliśmy wobec tego protesty takie czynne. Przy odwiertach też w dość dużej liczbie rolników udało nam się parę tych odwiertów zatrzymać. Spółka nie miała wymaganych dokumentów. I trwało to tak aż do okresu żniwnego, gdzie byliśmy bardzo szczęśliwi, bo skończyły się odwierty. Spółka wyjechała, odwierty zostały wstrzymane. Wydawało nam się, że no, być może wygramy tę nierównowagę. No niestety bardzo krótko trwało to nasze szczęście, bo tylko parę miesięcy wróciła z postanowieniem sądu. Ja myślę, że ludzie tutaj są tak w sumie zjednoczeni tą sprawą. No, sprawa jest ważna i od tego zależy dalsze nasze życie, że nie odpuścimy tego wszystkiego.
Proszę Państwa, jak ludzie są zdeterminowani, to my tu widzimy. Taka duża ilość ludzi przyszła na to nasze spotkanie, a przecież to jest tylko część tych ludzi, która brała udział w tych protestach. Pani Jolanta Janowicz, jako wiceprezes Stowarzyszenia DOM, mówi Pani o tych wszystkich protestach, ale jak jako kobieta, jako matka widzi Pani przyszłość tutaj na tym terenie swoich dzieci, swoich wnuków, bo przecież ten hymn, który czytałem na początku, on jednoznacznie mówi, że nie wolno tej ziemi oddać.
Ja słowa tego hymnu po raz pierwszy tak naprawdę słyszałam z ust obecnego ministra rolnictwa, pana Stanisława Kalemby, podczas naszej wizyty u niego w sierpniu tegoż roku, kiedy, wie pan co, łzy pojawiły mi się w oczach, jak słyszałam dwie zwrotki tego hymnu, ponieważ no, nie sposób się nie wzruszyć, jak się go słyszy. Wie pan co, ja dziedziczę gospodarstwo trzecie pokolenie. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło go nie być lub mogło nie prosperować przynajmniej tak jak teraz. Gdyby żył dziadek mojego męża, powstaniec wielkopolski, to po prostu wziąłby karabin i zaczął strzelać. Ja myślę, że, ja zawsze to powtarzam u mnie w domu, że my musimy zrobić wszystko, chociaż nieraz ręce opadają tak naprawdę, jak się widzi, jak to działa ten wielki pieniądz i ten wielki, ta wielka polityka. Ja myślę, że musimy zrobić wszystko, żeby naszym dziadkom nie było za nas wstyd i żeby nasze wnuki nie powiedziały, że przegraliśmy Wielkopolskę.
Proszę Państwa, jak Wielkopolska się potrafi zorganizować, to Państwo wiecie to. Pierwsze udane powstanie wielkopolskie. Pani Jolanta Janowicz, po stronie prawdy, za chwilę dalsza część programu.
Drodzy Państwo, naszym kolejnym rozmówcą jest pan Zbigniew Gała. Panie Zbigniewie, jako społeczność lokalna zorganizowaliście się poprzez różnego rodzaju protesty. Jakby pan mógł kilka słów o tym powiedzieć i jakie były skutki również tych protestów?
Zgadza się. Protesty, to społeczeństwo jest mocno i już długo zaprawione w protestach, bowiem na naszym terenie już w 99 roku pierwsze rolnicze protesty, 2003 rok, potężne, najdłuższy protest w całym kraju, blokada Krajewice, uczestniczyło tam setki, ba, tysiące osób. Także zaprawieni jesteśmy w tym boju. Tutaj koleżanka dość dużo powiedziała, tych protestów było kilkanaście, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jedno. Jakiego mamy mocnego przeciwnika? Zdajemy sobie sprawę, kto to jest firma PAK Kopalnia. Jest to firma, która uzyskała koncesję na badania. Firma, którym głównym udziałowcem i główne pieniądze włożył pan Solos z Polsatu. Dlatego my walczymy z kolosami. Tam poszły dziesiątki milionów na badania, które na terenie tu naszych gmin są przeprowadzane. Na podbudowę tego, co mówię, to powiem w ten sposób. Kiedy na wiosnę tak praktycznie zaczęły się te protesty czynne, przy odwiertach, to początkowo policja zachowała się, ta nasza tutaj policja zachowywała się, powiedziałbym, bardzo dobrze. Szła po stronie prawdy. Szła za głosem rozsądku, za głosem prawdy. Kiedy tu koleżanka Sylwia namierzyła, że robią nielegalny odwiert, okazało się to prawdą. Nie mieli wymaganych dokumentów, nie mieli pism, które pozwalałyby im wejść na ten teren. Kiedy żeśmy to, że tak powiem, namierzyli, to wtedy oni się zaczęli tłumaczyć, już dowieziemy. I takie kłamstwo było przez pół dnia. I proszę tutaj z całą odpowiedzialnością, policjant, który został wezwany, zachował się tak, jak powinien się zachować i wstrzymał, nakazał odjechać z odwiertów. Podobnie się tam zachowała policja z Rawicza i później proszę jeszcze, teraz zdaję sobie sprawę z tego, co mówię. PAK tak mocny, tak wielki, zwrócił się ze skargą do policji, do komendanta wojewódzkiego na to, że policja tutaj lokalna, starostwa powiedzmy Rawickiego, Gostyńskiego nie zachowuje się tak jak należy, czyli ich nie broni. I proszę sobie wyobrazić, że później to tak żeśmy odczuli. Może nie namacalnie, bo nikt nikogo nie bił, nikt nikogo nie przepychał, przynajmniej w takich jakichś tych protestach. Ale zaczęli żeśmy być generalnie zastraszani i dzielnicowi zaczęli jeździć po wioskach, że tam jak tam będzie odwiert, to tam się nie ruszajcie, bo to może być zagrożenie. No i po jednym z takich większych protestów większość z nas dostała przez kilka tygodni, jeden dzień w tygodniu na terenie komendy czy posterunku w Krobi zostało wzywanych po pięciu rolników na jeden dzień, przyjeżdżało pięciu panów policjantów i każdy, trwało to mniej więcej koło trzech godzin i od jednego Dańfasza do Kajfasza się przechodziło i tam składało zeznania, nie? I jeszcze przy tych zeznaniach mógł łaskawie być obecny przedstawiciel, pan mecenas PAK-u, który się tam też do tego, że tak powiem, dochodzenia dosuwał, chciał zadawać pytania, no niektórym zadawał i odpowiadali, niektórzy nie odpowiadali. Także, że dla mnie to jest coś, gdzie policja sama, powiedzmy w jakichś prywatnych rozmowach, mówi, że panowie, no paranoja, my tu jedziemy was tutaj szarpać, czy pytać, co tam, jakie wy zagrożenie żeście tu zrobili, gdzie jest tyle przestępstw i tyle czasu się marnuje na takie postępowanie, gdzie również zademonstrowano podczas ostatniego protestu na terenie Gogolewa przyjechało, proszę Państwa, 6 samochodów, około kilkudziesięciu, 50, może 60 policjantów, sił takich specjalnego reagowania z miotaczami gazu, z przyłbicami, z pałkami. I to obstawili całą wiertnię, co 5 metrów stał jeden policjant. No, pytam się, dlaczego, za czyje pieniądze? Niech sobie PAK wynajmie firmę ochroniarską, jak się czuje zagrożony, gdzie tam nie kiwnął żaden rolnik, a powinien kijami przegonić. No to tyle, co mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Po stronie prawdy, proszę Państwa, za chwilę dalszy ciąg programu. Szanowni Państwo, z nami są kolejne osoby. Pan Andrzej Tysiak, panie Andrzeju, w jakich okolicznościach dowiedzieliście się o tym, że ma tutaj powstać kopalnia odkrywkowa? Czy ktoś z wami wcześniej to konsultował? Jak to wyglądało?
Myśmy się dowiedzieli właśnie z Fałkowa. I po prostu miałbym pytanie do burmistrza, czy ta opinia, którą podpisał, czy była konsultowana na sesji z radnymi?
Jak burmistrz odpowie?
Czy opinia była konsultowana?
Była, a ja słyszałem inne zdanie od radnego. Mówi, że on w ogóle o niczym nic nie wiedział. I ta opinia, którą pan podpisał, to nie wystarczyło tylko z radnymi. I no, trzeba było się skontaktować z wszystkimi ludźmi, bo to są nasze gospodarstwa, a nawet radni powinni w ogóle ani nie decydować. Było trzeba zebrania powsia porobić. Dzisiaj by nie było tego bałaganu, co jest. Nie daj Boże, żeby doszło do kopalni, to tutaj będą ofiary na pewno, bo my tego nie puścimy. I tam we Warszawie ludzie nie się w końcu obudzą.
Dlaczego tak stanowczo stoicie na stanowisku, nie chcecie tutaj kopalni odkrywkowej?
No bo tutaj jest bardzo dobre rolnictwo, idziemy, pójdziemy. Jest to niemożliwe. Niech sobie naprawdę we Warszawie posłowie w trybie pilnym nie zajmą stanowiska tutaj, bo tutaj pójdą ofiary, tutaj będzie naprawdę krew się poleje.
Dziękuję bardzo. Panie Leszku, jakie jest pana stanowisko odnośnie tej sprawy?
Moje stanowisko jest takie, że moje pokolenie, jestem w wieku, że już mam dorosłe dzieci i nie chciałbym, żeby moje dzieci szukały gdzie indziej pracy. Nie po to pracowali moi dziadowie, brali udział w powstaniach, brali udział w wojnie II światowej, w I wojnie światowej. Nie po to broniliśmy tej ziemi krwią, żeby teraz pan Solorz zrobił sobie z niej prywatne gospodarstwo. Nie dopuścimy do tego za wszelką cenę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Widzimy, jak zdeterminowani są mieszkańcy, aby nie powstała tutaj kopalnia odkrywkowa po stronie prawdy.
Ta tragedia, która tutaj dotyka tych ludzi, ta tragedia, która jak miecz Damoklesa wisi nad tymi terenami, jest bardzo przejmująca. Ale to przecież nie tylko dotyczy tych rolników, którym zostaną zabrane gospodarstwa, czy wykupione te gospodarstwa, których ceny są podawane różne, bo przeglądałem internet i widziałem od 20 do 50 tysięcy za hektar i łamami się rolników, że będą mogli sobie kupić gdzie indziej gospodarstwa, ale to dotyczy również tych rolników, którzy tu zostaną, którzy tu będą pracować, od których się nie wykupi tej ziemi, a będą mieli lej depresyjny, będą mieli brak wody, będą mieli inne kłopoty i trudności. Jest z nami pan Marian Andrzejewski. Panie Marianie, myśmy już w radiu ze sobą rozmawiali, prawda? Panie Marianie, pan jako rolnik tutaj od wielu pokoleń, jak pan widzi tą sytuację i czy już pan gdzieś patrzy dalej, czy jeszcze na razie liczy pan na to, że pan będzie mógł tu zostać?
No ja powiem tak, że pieniądz nie załatwia wszystkich problemów, bo to jest, można powiedzieć, gospodarstwo, można udokumentować z 5 pokoleń wstecz, kiedy to gospodarstwo zostało założone, istniało. I teraz związek rodziców czy poprzednich pokoleń był tak silny, że gdybym ja tego gospodarstwa próbował się pozbyć, no to mam świadomość, że moi rodzice na pewno już ze mną nie będą w stanie się przeprowadzić, bo po prostu związek z tym gospodarstwem doprowadzi ich do grobu.
Proszę pana, mówi pan bardzo tak drastycznie o tym, co może doprowadzić tutaj ludzi, którzy mogą stracić to gospodarstwo, ale codzienność, która tutaj jest, która wam tutaj grozi, ta codzienność, a więc gospodarowanie, szukanie, przecież trzeba inwestować, trzeba myśleć o przyszłości, trzeba dzieci do szkół wysyłać i tak dalej.
No w tej chwili będziemy w takim stanie, że my tutaj będziemy wegetować, bo jeżeli będziemy na terenie, gdzie będzie ten okręg chroniony dla kopalni, to my nie będziemy mogli nawet sobie zmienić dachu na mieszkaniu, bo to będzie tylko wegetacja i czekanie na kopalnię. I tutaj tak pojawi się lej depresyjny, nie będzie wody. Jak nie można żyć bez powietrza, tak samo nie można tutaj prowadzić gospodarstwa bez wody, bo jedna, że produkcja roślinna, którą się prowadzi, jest uzależniona od ilości wody. Tak samo jak tutaj w moim gospodarstwie produkcja trzody chlewnej też odbywa się przy udziale. Wiadomo, no woda daje życie. I także no, będzie po prostu wegetowało tutaj nie tylko jedna czy dwie wioski, tylko można powiedzieć tutaj skala zagrożenia sięga powiatów.
Proszę państwa, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o gospodarstwa rolne, ale Wielkopolska to miejsce, gdzie najlepiej w Polsce ludzie się umieli organizować, gdzie były różnego rodzaju przetwórnie, gdzie były kółka rolnicze, gdzie były banki, gdzie to wszystko zostało jak gdyby roznoszone na całą Polskę, na cały kraj. Wszyscy pamiętamy, czy księdza Wawrzyniaka, czy Jakubiaka, czy innych ludzi, którzy chcieli tutaj w tej Wielkopolsce zorganizować wspaniałe miejsce żyjące dla ludzi. Są z nami również i przetwórcy. Jest pan Mirosław Stachowski. Panie Mirosławie, pana profesja to przede wszystkim obsługa rolnictwa.
Tak. Ja jestem rolnikiem, ale małym rolnikiem z tego względu założyłem firmę obsługującą rolnictwo i myślę, że jedziemy na jednym wózku. Jeśli tu nie będzie rolnictwa, to nie będą potrzebne firmy obsługujące to rolnictwo. Jeśli chodzi o to, żeby tu miała być kopalnia, to ja myślę, że to jest skandal. To jest wręcz skandal, żeby na tak rozwiniętych terenach rolniczo budować kopalnię. Kopalnię, która już jest przeżytkiem jakby po prostu energii. Bo myślę, że są na świecie bardzo nowoczesne rozwiązania dotyczące pozyskiwania energii, a nie robienia po prostu na tak rolniczo rozwiniętym terenie kopalni odkrywkowej, która po prostu zrobi dewastację terenu.
119 tysięcy hektarów ziemi ma być zniszczone. 119 tysięcy hektarów ziemi, które uprawia bardzo wiele ludzi, będzie również zakwestionowane. Te ziemie obroniły się przed zaborcami. Te ziemie postawiły Bismarckowi weto. Ta ziemia w czasie wojny tutaj rozwijała partyzantkę i ta ziemia dzisiaj jest w jakiś sposób niszczona przez tych, którzy nami rządzą. Ja myślę, że sytuacja, proszę państwa, jest bardzo trudna dla was, że sytuacja jest bardzo skomplikowana, ale to, co pan powiedział przed chwilą, to jest skandal. Po prostu, ale takich skandali w naszej ojczyźnie dzisiaj jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Proszę państwa, tutaj już pana burmistrza poprosili o głos. Ja chciałem, panie burmistrzu, powiedzieć, że do mnie też doszły informacje, no, że pan na początku, nie będąc zorientowany, jak wygląda sytuacja, wyraził zgodę na, dał opinię pozytywną odnośnie tych odwiertów. Dlaczego, panie burmistrzu? Bo przecież co liczył pan, że ewentualnie lepsze pieniądze będą dla gminy, że tutaj będzie więcej możliwości inwestowania. Ja wiem, że wójt Konina to jest najbogatszy wójt w Polsce.
Czy stanowisko samorządu gminy Krobia jest jednoznacznie wyrażone przeciw powstaniu kopalni? Jest to podjęta uchwała Rady, zresztą nie tylko Rady Gminy Krobia, ale również gmin sąsiednich, które też wyrażają się przeciw powstaniu kopalni na naszym terenie. Ja swoje stanowisko przeciwne powstaniu kopalni wyraziłem już w kwietniu 2010 roku. Uważam, że mieszkańcy mają prawo do wyrażania swoich opinii, do protestowania w każdej sytuacji, wtedy gdy nie zgadzają się z różnymi działaniami. Tutaj akurat uważam, że to jest jak najbardziej uzasadnione. Też uważam, że kwintesencją demokracji jest to, żeby ludzie mogli się samostanowić o swoim kierunku rozwoju. Nasza gmina ten kierunek rolniczy ma od dłuższego czasu i on wynika z planu zagospodarowania przestrzennego, ze studium uwarunkowań. Chociażby ostatnie decyzje dotyczące możliwości lokalizacji siłowni wiatrowej, biogazowni jako odnawialnych źródeł energii, to są działania samorządu gminy Krobia, które są realne i rzeczywiste. Natomiast co do kwestii wydania opinii. Opinie wydawałem w kwestii tylko i wyłącznie poszukiwań. W treści tej opinii jest również wyrażone w sposób jednoznaczny, że mieszkańcy wyrażają przeciwko powstaniu kopalni. To w tej opinii jest zawarte i można to z tego wnioskować. Nie wypowiadałem się nigdy w kwestii powstania kopalni. Co więcej, decyzje w tym względzie, ze względu na to, że są zasoby Skarbu Państwa, koncesji udziela minister środowiska. Opinia moja nawet nie mogła odnosić się do powstania kopalni, dlatego że koncesja na wydobycie jest odrębną koncesją i to podlega uzgodnieniu. Żeby udowodnić to, że opinia samorządu nie ma wiążącego charakteru, nie jest wyrażaniem zgody na nic, nie tak dawno w sprawie postępowania odnośnie koncesji na poszukiwanie gazu i ropy naftowej wydałem opinię negatywną. Ta opinia nie została uwzględniona przez ministra środowiska i koncesja na poszukiwania została wydana. Także to są fakty. I oczywiście można oceniać je na różne sposoby. Można wydawać różnego rodzaju opinie. Żaden burmistrz w naszym kraju nie ma tak, że ma wszystkie osoby w gminie akceptują jego zachowania, jego działania. Ma swoich przeciwników, którzy też będą wykorzystywali takie sytuacje do swoich celów. A jeżeli chodzi o moje nastawienie do tego tematu, to ja hymn biskupiański śpiewam u dziecka. Mój dziadek też walczył w powstaniu. A moje dzieci chodzą w stroju biskupiańskim.
Panie burmistrzu, słowa bardzo zróżnicowane, ale jednoznaczne. To znaczy, ja rozumiem, że skoro pan jest dzisiaj tutaj z tymi ludźmi, to pan będzie zawsze z nimi, zawsze będzie pan wspierał ich wszystkie działania i będzie pan mówił o tym, że ci ludzie tutaj żyją z ziemi, z uprawy roli i że to nie jest ich ostatnie miejsce na tym świecie.
Moja rodzina mieszka w tym obszarze od XVIII wieku i jestem bardzo silnie emocjonalnie związany z gminą Krobia, z biskupizną, z tymi terenami. Dla mnie i to też zawarłem w swoim stanowisku w 2010 roku, że ja sobie nie wyobrażam tego, że mieszkańcy naszej gminy muszą opuszczać swoje miejscowości. To w formie pisemnej, jako pierwszy chyba samorządowy z tego terenu wyraziłem i zawarłem. Natomiast prawo do samostanowienia mają wszyscy mieszkańcy na tym terenie. Ja wielokrotnie to powtarzałem i dla mnie słowo znaczy bardzo wiele.
Proszę Państwa, minister ochrony środowiska niejedną decyzję wydał niezgodną z tym, co przewiduje prawo. Pamiętam, z panią Gabrielą byliśmy na południu Polski, gdzie nie pozwolono się rolnikowi budować tylko dlatego, że mieszkał w otulinie Parku Narodowego, a się okazało, że to była nieprawna decyzja. Takich nieprawnych decyzji jest coraz więcej. I cieszę się z tego, że pan burmistrz tutaj mówi, że chce, abyście wy tutaj żyli i żeby tu nie było kopalni.
Pani Jolanta Janowicz i pan Antoni Grzebierz, na koniec słowo takiego podsumowania. Mówiliśmy, jaki jest problem, jak wy widzicie tę sprawę dalej?
Ja chciałam przeczytać tylko słowa księdza Ryszelskiego z Krobi, takie najbardziej trafiające do każdego, do serca. Brońmy tego, co najcenniejsze w Polsce, naszą ukochaną ziemię przesiąkniętą krwią i potem rolnika.
Na to dzisiejsze tutaj nasze spotkanie byli też zaproszeni okoliczni samorządowcy, którzy co prawda byli autorami uchwał sprzeciwiających się kopalni czy odwiertom, ale wymagamy, tutaj był wątek samorządowy, my wymagamy od samorządowców zdecydowanie większego zaangażowania, przejęcia tej roli administracyjno-prawnej. My tutaj działamy w gronie stowarzyszenia czy izby rolniczej, związków rolniczych. My na ten moment już wyczerpaliśmy wszystkie możliwości oddziaływania. Za to muszą się zabrać też instytucje. Jeżeli jesteśmy tutaj zwartą lokalną społecznością rzeczywiście, to wszyscy niech się biorą do roboty, żeby zatrzymać firmę PAK na nasz teren.
Ja chciałabym, żebyśmy teraz wspólnie zaśpiewali pieśń napisaną przez Marię Konopnicką dla Wielkopolan na czas powstania wielkopolskiego, a tak bardzo znaną i myślę, że wypada ją tutaj zaśpiewać.
To może na zakończenie zaśpiewamy, a teraz jeszcze oddamy głos panu posłowi.
Proszę państwa, jest z nami pan poseł Matuszewski. Panie pośle, ja się bardzo cieszę, że pan jest dzisiaj z nami. Pan jest z terenów, gdzie wam się udało obronić przed kopalnią węgla brunatnego. Może kilka słów, co można zrobić i co należy zrobić i czy parlament wesprze tych ludzi, bo jak na dzisiaj to z tego co wiem milczy.
Szanowni Państwo, ja jestem z powiatu Zgierskiego i w Roguźniu, w gminie Zgierz, ta sama spółka chciała otworzyć odkrywkę. Zdecydowany opór wszystkich mieszkańców. Na jednym spotkaniu, Szanowni Państwo, było po 3000 ludzi. Naukowcy, profesorowie z Politechniki Łódzkiej, z uniwersytetów, wszyscy się angażowali. Wójt absolutnie nigdy nie wydał żadnych zgód na jakiekolwiek odwierty. Rolnicy nie wpuścili nawet na milimetr tych, którzy próbowali ich nagabywać, aby można było te odwierty robić. Był pełny, Szanowni Państwo, opór. Nie pozwoliliśmy, aby prezesi nabijali sobie pieniążkami z ziemi zgierskiej swoje kieszenie. Absolutnie się nie zgodziliśmy. I Szanowni Państwo, mogę powiedzieć też, że pan Janusz Wojciechowski, europoseł, który też tu deklaruje pomoc, wtedy nam bardzo pomógł. Wszyscy byliśmy zjednoczeni i dlatego podziwiam was też, bo jesteście zjednoczeni, to jest najważniejsze. Być zjednoczonym w takiej sprawie, ale musi być was jeszcze więcej. Z całego powiatu ludzie, ale nie tylko, też z powiatów sąsiednich. My, panie redaktorze, Szanowni Państwo, deklarujemy jako posłowie pomoc wam. Zaprosimy na Komisję Rolnictwa. Europoseł Wojciechowski jest też do dyspozycji. Gdy będzie trzeba, będziemy walczyć nawet w Brukseli o wasze sprawy, bo nie może być tak, że tak piękna ziemia, jaką tutaj zauważyłem, jak przyjeżdżałem, ma być zdewastowana. Nie po to wasi pradziadowie, dziadowie tutaj uprawiali tą ziemię i przekazywali wam, aby teraz była zniszczona przez tych, którzy chcą grube miliony na tym zarobić. Absolutnie nie ma zgody. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że posłowie też prosili mnie, pan Jan Dziedziczak i inni z tego terenu, żeby się zgłosić do nich, ewentualnie oni się zgłoszą i wspólnie wam pomożemy.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu posłowi. Proszę państwa, jesteśmy tutaj już po raz ostatni w tej chwili, na tym terenie. Myślę, że razem można obronić tą ziemię. Śpiewamy hymn. Misko nasz ród,
nie damy pogrzeć głowy. Polski naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas zgnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg.
Żegnamy się z Państwem.
Gabriela Gawron
i Michał Grabianka.